Dzień dobry. Druga część wywiadu z doktorem Grodzickim.
Radio Barroso.
Dziś moim gościem jest biolog dr Przemysław Grodzicki z Katedry Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się głównie fizjologią i etologią owadów. Specjalizuje się w termoregulacji owadów. Najpierw przez wiele lat badał karaczany, aktualnie skupia się głównie na pszczole miodnej. Z góry przepraszam za dźwięk, który nie jest najwyższej jakości. Mimo wszystko zapraszam jednak do wysłuchania wywiadu ze względu na jego wartość merytoryczną. Witam pana Przemysława Grodzickiego, biologa z Uniwersytetu Toruńskiego. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat pokarmów węglowodanowych. Czytałem taki artykuł pana doktora, gdzie porównywał pan naturalne pokarmy i różne substytuty produkowane przez ludzi dla celów podkarmiania pszczół. Jak to wypadło? Proszę coś na ten temat powiedzieć, to porównanie.
To znaczy tak, w swoich badaniach nie zdążyłem jeszcze porównać tych sztucznych, że tak powiem, różnego rodzaju tych pokarmów. To, co znajduje się w artykule pod nazwą zatytułowanym Co z tymi inwertami. On ukazał się w kalendarzu pszczelarskim w 2015 roku. Pozwoliłem sobie na pewnego rodzaju analizę. Takiego bardziej może przeanalizowania danych literaturowych trochę, przejrzenia poglądów poszczególnych właśnie pszczelarzy, którzy prezentowali swoje poglądy na portalach pszczelarskich. Chciałem po prostu przeanalizować, też będąc w pewnym sensie wezwany do odpowiedzi przez moich tutaj osobistych pszczelarzy, czyli mogę powiedzieć mojego tatę, który często spotykał się właśnie z pytaniami swoich kolegów pszczelarzy właśnie, który z pokarmów jest dobry i czy na przykład te różnego rodzaju sztuczne inwerty skrobiowe, czy są, że tak powiem, pozytywne dla pszczół. Jak się zabrałem do tego, stwierdziłem, że właściwie nie mogę dać pełnej wskazówki, co należy, że tak powiem, używać. Oczywiście wiadomo, że w tej chwili to już będzie jeszcze bardziej trudne ze względu na to, że już jest sporo producentów tego rodzaju właśnie substancji i będą też w pewnym sensie się tutaj spierać. No i trudno się dziwić, bo nie można, że tak powiem, producentom odbierać możliwości zarobkowania. Ale chciałem znaleźć argumenty za i przeciw. Czyli chciałem w tych właśnie takich swoich może teoretycznych rozważaniach porównać właśnie przydatność miodu, syropu cukrowego i tych właśnie substancji różnego rodzaju inwertów, syropów o dużej zawartości na przykład fruktozy. Pierwsze, co mi się nasunęło, jak sobie zacząłem analizować różnego rodzaju portale te pszczelarskie, to stwierdziłem, że tak naprawdę podawanie pszczołom takich właśnie tych, można powiedzieć, gotowych papek troszeczkę pszczoły rozleniwia. Może z teoretycznego punktu widzenia trzeba sobie uświadomić, że pszczoły są wyposażone w różnego rodzaju enzymy trawienne, które są w stanie przeprowadzić nawet najbardziej skomplikowane substancje cukrowe do tych najprostszych, które są właściwie akceptowalne przez organizm. Stąd też właściwie jeden z tych argumentów, który właśnie mi się nasuwa, to jest właśnie sama znaczy bardzo ważne jest dla tych właśnie stosowanie tych substancji różnego rodzaju sztucznych pokarmów jest oczywiście wygoda ich stosowania, to znaczy, że no jest to o wiele tańsze, że to jest o wiele mniejszy nakład pracy, żeby takie coś właśnie zastosować podczas przygotowania do zimowania. Natomiast no rzeczywiście, jeśli chodzi o syrop cukrowy, ten, można powiedzieć, z założenia zawiera najmniej substancji, które pszczołom mogą później w czasie zimowania zaszkodzić. No powiedzmy sobie tak, że są substancje, cukry, które nie mogą być strawione przez pszczoły i pozostają, zaklejają jelita pszczół. tych substancji jest więcej właśnie w tych przerobionych, tych inwertach, gdzie znajduje się papka, mieszanina różnego rodzaju cukrów. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład zwykły syrop sacharozowy, to wiemy, że to sacharoza to są tylko dwa cukry proste, czyli glukoza plus fruktoza, i działa tutaj enzym inwertaza, który pszczoły są wyposażone. Ale oczywiście to tutaj pszczoły muszą tutaj się i zarówno pszczelarz, który to musi wszystko rozpuścić, najpierw zagotować wodę, dolewlać wody, ugotować i to wszystko przemieszać, ale również i pszczoły muszą tutaj wykonać bardzo dużą pracę, żeby to przemienić na cukry proste, na glukozę i fruktozę. Oczywiście sama fruktoza również stanowi potencjalne niebezpieczeństwo, jeżeli zbyt długo zalega wówczas wskutek chemicznych przemian w podwyższonej temperaturze, powstaje z niej przez odwodnienie hydroksymetylofurfural, czyli substancja, która jest bardzo szkodliwa dla pszczół.
W skrócie HMF.
HMF, tak.
Przy fruktozie wcześniej, przy niższej temperaturze i w większej ilości powstaje ten HMF niż z glukozy, z tego co się orientuje.
Tak, no właściwie bo substratem tej reakcji jest praktycznie fruktoza. W środowisku kwaśnym bodajże i bardzo w podwyższonej temperaturze następuje ta przemiana właśnie fruktozy w hydroksymetylofurfural.
Nie przechowujemy inwertów w jakimś nagrzanym, blaszanym pomieszczeniu.
Czyli nie przechowujemy w nagrzanym pomieszczeniu w żadnym wypadku, nie przechowujemy zbyt długo w żadnym wypadku. Jeżeli jest to świeże, oczywiście jak najbardziej zgadzam się, chociaż to są właśnie jeszcze te dodatkowe, że tak powiem, sprawy, że poistnieje taki pogląd, że w tym momencie jakby nadmiernie rozleniwiamy pszczoły, że one w tym momencie mają już przetworzone te wszystkie substancje, tylko mogą je sobie pobrać do komórek i, że tak powiem, utrzymać jako materiał zapasowy, czyli te pszczoły się nie napracują. W czasie zimy nie będzie, że tak powiem, zimowało to nowe pokolenie pszczół, tak zwanych długo żyjących, te, które zawierają duże ilości glikogenu i mają w ciele tłuszczowym duże ilości glikogenu i mają sporo białka, tak zwanej witelogeniny. Te długo żyjące, one nie będą żyły, tylko te, które nie zdążyły wymrzeć, bo zwykle w sposób naturalny to odbywało się w taki sposób, że te, które przetwarzały syrop, to one prawie wszystkie ginęły i powstawało kolejne pokolenie pszczół, które dopiero zimowało. Stąd też te, które przeżyły, one po prostu w osypie zimowym pozostaną, czyli zaczopują wnętrze do gniazda, powiedzmy sobie, czyli utrudnią oddychanie całego gniazda i wiadomo, że nie jest dobrze, jeżeli mamy otwarty grobowiec w środku mieszkania swojego. Czyli jednak lepiej jakby tych pszczół nie było po prostu.
Żeby osyp był możliwie mały, tak? Tak jest lepiej.
No, żeby ten osyp był możliwie mały, znaczy wynikający oczywiście z naturalnych przyczyn, ale jednak to w pewnym sensie może właśnie się również przyczynić do dalszego wymierania takiej rodziny, powiedzmy sobie. Oczywiście względy praktyczne, mówi się też o tak zwanych późnych pożytkach, że można, jeżeli się stosuje te tak zwane inwerty, to znaczy, że ten sam proces zimowania następuje znacznie później.
Że można później zakarmić pszczoły.
Można później zakarmić pszczoły, że można doprowadzić właśnie do tych późnych pożytków. To oczywiście jest pewnie prawda i oczywiście na pewno na tym mogliby bazować ci pszczelarzy, którzy chcą na przykład pobierać miód wrzosowy czy spadziowy na przykład. Tak? Natomiast w takich warunkach, kiedy tak jak na przykład w naszych okolicach tutaj, kiedy właściwie ostatnim pożytkiem, który cokolwiek daje, jest lipa, a później już właściwie następuje bardzo, że tak powiem, okres całkowitej pustyni, całkowitego głodu. W tym momencie to zazimowanie by trzeba było zaczynać znacznie wcześniej mimo wszystko. Ten brak pożytku, można powiedzieć, jest też związany ze sposobem, w jakim traktujemy ogólnie rzecz wziąwszy naszą naturę. to znaczy niszcząc wszelkiego rodzaju kwitnące miejsca, jakie występują, a pozostawiając tylko gołe monokultury, czy tylko rzepak, powiedzmy, czy tylko jakieś właśnie takie pola, na których pszczoły, no oczywiście w tym momencie, kiedy jest to kwitnie krótko, dosyć stosunkowo krótko, a jednak mogłoby, że tak powiem, być większa różnorodność różnego rodzaju kwiatów. No, na przykład zanikł praktycznie mniszek lekarski. Kiedyś ten miód mniszkowy wydaje mi się, żeby chyba był, że tak powiem, z bardziej znany. Nie wiem, czy w tej chwili się w ogóle taki produkuje.
No, w mojej okolicy jest dosyć sporo akurat mniszka. No bywa miód mniszkowy, ale fakt, że trzeba mieć pewne umiejętności pszczelarskie, żeby go zebrać.
Znaczy, bo to jest kwestia zebrania, ale przede wszystkim tutaj mi chodzi o to, że tego mniszka nie ma teraz takich naturalnych łąk, które są porośnięte tym właśnie mniszkiem. Że w tej chwili właśnie od razu wszystko, co zaczyna kwitnąć, to od razu się kosi i właściwie nie ma tych takich kwiatów, które pszczoły mogłyby...
To prawda, modne są takie krótkie trawniki.
Tutaj postulowałbym w pewnym sensie, co zresztą robimy tutaj w towarzystwie takiej fundacji Leśna Droga, która znajduje się w okolicach Torunia.
Będzie można podać link do na przykład strony internetowej tej fundacji.
Będę się starał ten adres podać. To znaczy oni, że tak powiem, starają się właśnie rozpropagować takie właśnie coś, żeby jak najlepsze środowisko dla pszczół było. Paradoksalnie w mieście pszczołom żyje się lepiej niż na wsi, bo w mieście jednak występuje dużo nieciętych różnego rodzaju krzewów, kwitnących kwiatów, kwietników i tak dalej, na których pszczoły mogą sobie, że tak powiem, bardzo, bardzo dobrze żyć. Na wsi to jednak jest gospodarka, ta intensywna gospodarka rolna, przy której nie ma miejsca na miedzę, nie ma miejsca na wolno żyjące, że tak powiem, takie zarośla różnego rodzaju.
Na chwasty tak zwane.
Takie paski, czy jakieś czeremchy.
Albo tych roślin łąkowych, które kiedyś były na przykład masowo występowały jako chwasty na polu.
Tego właśnie jak najbardziej brakuje. Ale przepraszam, odbiegłem bardzo od tematu.
Ale nie szkodzi, bardzo ciekawy temat, ale możemy wrócić, no bo konkluzja w tym artykule, co z tymi inwertami, była taka, że cukier nie tylko nie jest w takim razie taki zły, ale może być nawet jak najbardziej polecany, jako sacharoza.
Przekonałem się właściwie naocznie, porównując przeżywalność pszczół w sztucznych warunkach, w warunkach gradientu temperaturowego tak zwanego, czyli takiej komory, która w jedno miejsce jest, jeden koniec ogrzewa, a drugi jest chłodzony i pszczoły mogą tam wybierać swobodnie temperaturę. Już pierwsze, że w warunkach gradientu temperaturowego, kiedy ten wybór temperatury jest swobodny, pszczoły żyły dłużej w warunkach sztucznych niż chociażby w ciepłym laboratorium, ale to jest jedno. Ale po drugie właśnie, że pszczoły karmione syropem cukrowym przeżywały znacznie dłużej niż pszczoły karmione miodem chociażby. No dlaczego? Miód taki, że tak powiem, naturalny materiał zapasowy, ale jednak zawiera różnego rodzaju substancje, które mogą wielicie zalegać. Tutaj jest kwestia chyba właśnie taka że no te pszczoły po prostu się zapychają i one już nie są w stanie w tym momencie...
I to w zimowli jest ważne, tak? O to chodzi.
Tak, znaczy... Ja tutaj pozwalam sobie na daleko idące uproszczenie, porównując warunki gradientu temperaturowego do zimowli, ale w pewnym sensie tutaj mi się troszeczkę potwierdziło ta sytuacja. Są to pszczoły, co prawda te z tej grupy bardziej krócej żyjących, czyli tych letnich pszczół akurat badamy w gradiencie termicznym, ale ten czas życia rzeczywiście... przy karmieniu syropem cukrowym był znacznie dłuższy niż u pszczół karmionych miodem.
Czyli to by podważało trochę, bo jest taka teoria właśnie pszczelarska, jedna z wielu, że inwert dlatego, że cukier, sacharoza spracowuje pszczoły. A tutaj wychodzi, że no niekoniecznie, że mogą nawet dosyć długo żyć.
No, że jednak długo gorzej. Znaczy, spracowuje pszczoły, znaczy tutaj akurat nie ma takiej możliwości, żeby następowało gromadzenie materiałów zaparowych. Ta sacharoza, ona, że tak powiem, roztwór sacharozy służył im wyłącznie jako materiał pokarmowy.
No tak, bo to są warunki sztuczne w laboratorium, to ciężko.
To są warunki sztuczne, zresztą karmi się pszczoły głównie właśnie takim właśnie syropem, gdzieś chyba 1:1. Tam miałem różne, że tak powiem, stężenia. Teraz nie pamiętam, czy znajdę w tej chwili ten. Tak, miałem tutaj, że miałem jednomolowy, półmolowy i ćwierćmolowy roztwór i ten półmolowy roztwór sacharozy dał mi najdłuższy czas przeżycia.
Najdłuższy w porównaniu z inwertami i miodem, tak?
Znaczy niestety tutaj inwerty nie były jeszcze wzięte pod uwagę. Także to jest kwestia dalszych badań moich, powiedzmy, które ewentualnie chciałbym dalej kontynuować.
Jest to wstęp do dalszych badań? Aha, no to ciekawe, tutaj tak wyszło, że sacharoza jest korzystna. Dlatego nie ma co się obawiać, jeżeli karmimy odpowiednio wcześniej, aby podawać syrop odpowiednio gęsty sacharozy, tak?
No tak, że powiedzmy, spracujemy to przedostatnie pokolenie pszczół w kolei. Można w ten sposób powiedzieć.
Z punktu widzenia samego cukru, to w sumie jest to bardziej podobne do nektaru, dlatego że głównym cukrem nektaru nieprzerobionego jest sacharoza, z tego co patrzyłem.
To średnio zależy od rodzaju nektaru, ponieważ one jednak bardzo różnią
tak,
się.
Tak, średnio. Mówię tak oczywiście średnio, że generalnie bardziej dominuje sacharoza niż oczywiście w miodzie, bo pszczoły to przerabiają.
Znaczy, no, to ja mam tutaj na przykład takie właśnie nektary jak ze śliwy. W każdym razie rzeczywiście tej sacharozy jest dwa razy tyle, co glukozy i fruktozy razem wziętych.
No tak, tak powiedziałem średnio, bo faktycznie są różne wyjątkowe nektary, to prawda. Są też takie nektary, które są na przykład wyjątkowo gęste.
Tak.
W porównaniu do innych.
Tak, znaczy te, które bardzo szybko się scukrzają, chociażby te zawierają dużo ilości właśnie tych cukrów, na przykład od rzepak, prawda? Też właśnie bardzo szybko się scukrza.
Czyli jaka jest konkluzja tego artykułu, taka jedno dwuzdaniowa i tych badań, które są przyczynkiem do przyszłych pana badań?
Tak, że warto zwrócić uwagę na to, co pszczołom, że tak powiem, zostawiamy, że warto zwrócić uwagę na to, czy długotrwałe przechowywanie na przykład pokarmów cukrowych nie szkodzi im ich jakości, bo na przykład w zbyt wysokiej temperaturze jest to ryzyko zwiększenia toksycznego działania substancji na tych właśnie substancji na pszczoły.
I to jest naukowo potwierdzone, dowiedzione badaniami.
To już jest dowiedzione badaniami, tak. Znaczy każdy z tych pokarmów oczywiście ma swoje wady i zalety. Znaczy, no, miód jest idealnym pokarmem dla pszczół, ale poza tym, że właśnie zawiera różnego rodzaju te właśnie cukry, które są niestrawialne dla pszczół, to oczywiście też stanowi pewnego rodzaju ryzyko rozprzestrzenienia się pasożytów czy drobnoustrojów chorobotwórczych. Jeśli chodzi o na przykład wady stosowania cukru spożywczego, to poza tym, że też nie jest wiadomo, z jakiego źródła uzyskujemy go i często jest w pewnym sensie jeszcze zanieczyszczone różnymi innymi substancjami, ale przede wszystkim podstawową wadą jest olbrzymi wkład pracy włożony w przygotowanie takiego syropu, no i jego tendencja do krystalizowania i fermentacji. Jeśli chodzi o syropy cukrowe inwertowane, to wiadomo, że będą to produkty bądź sztuczne, otrzymane metodami przemysłowymi, czyli tutaj jest takie jak inwersja w podwyższonej temperaturze w kwaśnym środowisku i to oczywiście też wiąże się z niebezpieczeństwem utworzenia się hydroksymetylofurfuralu z fruktozy. Poza tym też niebezpieczeństwo, ponieważ tam, żeby ta reakcja mogła nastąpić, musi być na przykład stosowany, chociaż w tej chwili to już robi się enzymatycznie, ale jeżeli była w sposób chemiczny przeprowadzana ta reakcja, to trzeba było jeszcze zasolić chlorkiem sodu, czyli solą kuchenną. Oczywiście zawartość fruktozy w tych właśnie syropach jest zróżnicowana. Tak, a jeśli chodzi o zalety, to jest właśnie, że jest to tanie i dostępne, wygodne źródło cukrów o składzie podobnym do składu miodu. Tylko oczywiście zawiera sporo tych właśnie cukrów, które nie są w ogóle pobierane to znaczy duży procent taki właśnie cukru, które nie są pobierane przez pszczoły. Ponadto podejrzewa się też niektórzy, że ten pokarm w ogóle nie jest pobierany przez pszczoły. Znaczy, że nie stanowi dla pszczół odpowiedniego, że tak takiego przyciągającego materiału, który mogłyby sobie, że tak powiem, pobrać i umieścić, że tak powiem, jako materiał zapasowy. Stąd też właśnie tym się tłumaczy ginięcie rodzin. Właśnie z tym, że ten pokarm nie jest pobierany. Chociaż z drugiej strony uważa się, że sama znaczy ponieważ zawiera duże ilości fruktozy, a tym właśnie cukrem, który pszczoły przyciąga, to jest właśnie fruktoza, bo to jest ta słodycz właśnie. Znaczy, jak jemy sacharozę, to, że jest ona słodka, to zawdzięcza bardziej fruktozie niż glukozie, można powiedzieć. Czyli wniosek byłby taki, że chyba jednak pobierają, bo ze względu na to, że tak dużo jest tej właśnie fruktozy. Tak więc każdy z tych, że tak powiem, pokarmów ma swoje wady i zalety. No i tutaj od, można powiedzieć, potrzeb tego, co chcemy uzyskać, będzie zależało, który z nich będzie stosowany lepiej. Dlatego mówię, nie sugerowałbym nic, chociaż rzeczywiście w konkluzji do tego artykułu powiedziałem, że najlepszy był roztwór cukru spożywczego. Powiedziałem to jeszcze kiedyś raz na forum publicznym. Okazało się, że stałem na wprost producenta syropów inwertowanych. Postanowiłem jednak złagodzić swoje, że tak powiem, tutaj na ten temat poglądy, że mogę powiedzieć, że każdy z tych pokarmów może być stosowany, tylko że przy zastosowaniu odpowiednich środków, no, ostrożności oczywiście.
Panie doktorze, uczestniczył pan również w badaniu wpływu pestycydów czy środków ochrony roślin, to jest chyba szersze pojęcie niż pestycydy, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, i śladów, jakie one pozostawiają w środowisku ula. Zgadza się?
Inicjatorem tych badań jest dr Bartosz Piechowicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Badania nad wpływem, ogólnie rzecz wziąwszy, pestycydów na ciało, na procesy fizjologiczne, jakie występują w ciele owada. No, również prowadzi się tutaj, na naszym wydziale, prowadzi to Zakład Biofizyki, Zakład Biofizyki pod kierownictwem pani profesor Marii Stankiewicz. Tutaj oprócz tego właśnie też prowadzi się pewnego rodzaju badania nad powiązaniem wpływu pola magnetycznego i działania pestycydów również. Ale może ja tutaj wrócę może do tych badań, z którymi bezpośrednio jestem związany, jeśli chodzi o same pestycydy.
Tak, co tam wyszło w tych badaniach?
Pestycydy ogólnie rzecz biorąc, czyli pestis, szkodnik, CDO, niszczyć. To są substancje, czyli środki niszczące szkodniki, tak? Substancje lub mieszaniny substancji wykazujące zdolność niszczenia, odstraszania lub hamowania rozwoju szkodników. To podaje za wręcz definicja podręcznikowa z toksykologii pod redakcją Witolda Sęczuka.
Dokładnie. I każda jakakolwiek substancja, która spełnia tę definicję, jest pestycydem.
Będzie pestycydem, tak. Czyli może to być zarówno czynniki fizyczne, chemiczne czy biologiczne, który będzie niszczył niepożądane formy roślinne, zwierzęce oraz mikroorganizmy. Tak więc ze względu na kierunek zastosowania przeciwko czemu zastosujemy, czyli zoocydy, bakteriocydy, fungicydy i herbicydy, czy wiadomo, zoo, czyli zwierzętom szkodliwym, bakteriom, roślinom szkodliwym i fungicydom.
I grzyby. Fungicydy to szkodliwe dla grzybów. No i muszę dopowiedzieć, to jest dla pszczelarzy bardzo ważne, czyli akarycydy, czyli szkodliwe dla pajęczaków i roztoczy.
Akarycydy, tak. Akarycydy są zoocydami.
Aha, no tak, faktycznie, podgrupa zoocydów.
Pewna grupa właśnie zwierząt przeciwko pewnej grupie zwierząt, a to wszystko właśnie będą zoocydy. Oczywiście pestycydy mogą być pochodzenia naturalnego, mogą być sztucznego. Oczywiście w tej chwili właściwie częściej stosuje się takie, że to pewnie nie jest bardzo raczej wyizolowane z materiału naturalnego, tylko raczej sztucznie już w tej chwili właściwie syntetycznie otrzymywane. A pod względem chemicznym to są estry kwasów fosforowych, chloropochodne alifatyczne lub aromatyczne, pochodne kwasu karbaminowego, pochodne triazyny, nitrofenoli, mocznika, ale również związki organiczne rtęci, cyny i miedzi, jakby osobno, że tak powiem tutaj grupę będą stanowiły piretroidy syntetyczne. Jeżeli sobie przypomnimy piretrum i chryzantemum, to są takie dwie rośliny, które właściwie produkują tego rodzaju właśnie pestycydy. No i oczywiście jeszcze wiele innych związków. Jako insektycydy stosowane na przykład głównie te fosforoorganiczne, polichlorowe, karbaminowe, piretroidy syntetyczne.
No i pochodne nikotyny, syntetyczne pochodne nikotyny.
Pochodne nikotyny, tak. Neonikotynoidy również w tej chwili bardzo, znaczy właściwie od lat 80. mniej więcej, się, że tak powiem, chyba datuje stosowanie tych właśnie środków. Ogólnie rzecz biorąc, znaczy ich stosowanie, czyli osiągnąć pewnego rodzaju cel, czyli zniszczyć dany organizm, względnie osłabić jego zjadliwość, powiedzmy sobie. Te, które będą stosowane przeciwko owadom, będą nosiły nazwę insektycydów. Tu mogą być to, powiedzmy, działać bezpośrednio na układ nerwowy owada.
Wieloczynnikowe.
Czy na inne układy, bo mogą mieć też działanie, że tak powiem, z takich przykładów tutaj działania to jest inhibicja, czyli zahamowanie działania enzymu cholinesterazy. Acetylocholina jest takim neuroprzekaźnikiem, czyli substancją chemiczną, która uczestniczy w przenoszeniu sygnału pomiędzy komórkami nerwowymi. Jeżeli tej acetylocholiny będzie za dużo, to znaczy nie zostanie ona rozłożona przez acetylocholinesterazę, przez enzymy cholinesterazy, wówczas może dojść do całkowitej utraty, że tak powiem, czynności układu nerwowego takiego owada. I na przykład insektycydy fosforoorganiczne i karbaminowe to właśnie powodują zahamowanie działania tych właśnie enzymów. To znaczy można powiedzieć, blokują przewodzenie synaptyczne, bo zaburzają je w taki sposób, że owad nie jest w stanie ani reagować na bodźce, ani odpowiedzieć w jakiśkolwiek sposób na działające te bodźce, nie mówiąc o tym, że nie jest w stanie po prostu się ruszyć przy odpowiednio oczywiście silnym zatruciu, ale do tego jeszcze za chwileczkę przejdę. Są polichlorowe insektycydy, tutaj one są truciznami wieloukładowymi, działającymi na wiele układów, że tak powiem, narządów owadów. Wreszcie piretroidy syntetyczne, których działanie, one również działają na układ nerwowy owadów, ale takim właśnie miejscem ich działania są tak zwane kanały sodowe. Czyli w momencie, kiedy do komórka nerwowa reaguje i powstają w niej potencjały czynnościowe, to w powstanie takiego potencjału czynnościowego zaangażowane są właśnie kanały sodowe. Powodują one napływ jonów sodowych do wnętrza komórki i to pociąga za sobą zmniejszenie stopnia spolaryzowania błony komórkowej, czyli jej depolaryzację. Powstaje taka szybka, gwałtowna fala depolaryzacji, która przemieszcza się wzdłuż błony komórkowej. Jeżeli zaburzymy działanie kanałów sodowych, wówczas to nie nastąpi. Czyli również odblokujemy działanie układu nerwowego owadu. Czy tutaj reaguje na kanały sodowe, na piretroidy właśnie powodują właśnie blokadę przewodnictwa nerwowego poprzez zakłócenie powstawania potencjałów czynnościowych w neuronach. Inne są na przykład właśnie neonikotynoidy, Jak sama nazwa wskazuje, nikotyna to jest taka substancja, która przyłącza się do tak zwanych receptorów, jak sama nazwa wskazuje, nikotynowych. Receptory nikotynowe są z jedną z odmian receptorów cholinergicznych, czyli też te, które są wrażliwe na acetylocholinę. Jeżeli przyłączy się tam ta właśnie nikotyna, to acetylocholina już nie jest w stanie się do tego miejsca, powiedzmy przyłączyć. Czyli same te receptory działają właśnie symulując działanie nikotyny, czyli one po prostu blokują receptory acetylocholiny, a receptory acetylocholiny to są te receptory, które uczestniczą, nie wiem, przypominamy sobie, że mówiłem o acetylocholinie, o neuroprzekaźniku, który jest uwalniany w synapsach, tak? Czyli że w tym momencie, jeżeli ta acetylocholina nie może połączyć się z receptorami w tak zwanej błonie postsynaptycznej, czyli w tym drugim neuronie, do którego sygnał jest przetransportowywany, wówczas oczywiście zablokowane jest całkowicie przewodnictwo, czyli nie ma możliwości odzwierciedlenia się właśnie tego fizjologicznego działania acetylocholiny, tylko receptory są zatkane po prostu, że one po prostu nie będą działały. Czyli nie ma fizjologicznego efektu, czyli znowu nie ma przewodnictwa synaptycznego. Czyli można powiedzieć, że większość właśnie z tych jest właśnie skupiona na działaniu układu nerwowego.
Czy można prostym słownictwem powiedzieć, że większość w takim razie tych pestycydów poraża jakoś układ nerwowy, znaczy nie, insektycydów poraża układ nerwowy owada?
Tak. Poraża układ nerwowy owada, tak. No stąd też najczęstsze skutki, jakie widzimy, to widzimy owada leżącego na plecach, niezbornie, że tak powiem, machającego nóżkami po prostu, tak? Także to najczęściej widziany objaw porażenia układu nerwowego. Jeżeli oczywiście w pewnym momencie to zaburza całkowicie działanie całego organizmu i doprowadza do śmierci właściwie takiego organizmu, no co jest właściwie celem działania takiego pestycydu, bo chodzi o pestis i CDO, czyli niszczyć po prostu. Są też, tylko tutaj niestety nie wymienię z nazwy, są też insektycydy, które hamują procesy linienia, czyli działają w procesie rozwoju, już samego rozwoju osobniczego. Owad nie może wejść w kolejne stadium larwalne na przykład.
Owad nie może wejść w postać imago, w postać dorosłą, tak?
W tym momencie też nie jesteśmy w stanie, nie jest w stanie, że tak powiem, przeżyć dalej.
No tak, cel działania został spełniony, roślina na przykład została ochroniona.
Roślina została ochroniona, tak.
Co wyszło w tych badaniach? Jaki stopień wpływu na środowisko ulowe?
Ogólnie rzecz biorąc, celem tych badań była, można powiedzieć, daleko idąca ochrona pszczół przed szkodliwym działaniem tych właśnie substancji, ponieważ pszczoły często właśnie padają ofiarą różnego rodzaju zabiegów tego typu, zabiegów stosujących właśnie różnego rodzaju substancje. I to nie tylko insektycydy, ale i również fungicydy i inne substancje, które te właśnie z grupy całej, że tak powiem, pestycydów, które mogą doprowadzić do zatrucia pszczół. Znaczy tutaj nawet nie tylko do samego zatrucia. Można rozpatrywać tutaj kilka przyczyn. Chociażby sprawa zapachu. Jeżeli pszczoła wpadnie w chmurę takiej substancji i nie może, i nawet jeśli nie jest zatruta, ale wróci do ula, no to w tym momencie jakby staje się obca dla swoich towarzyszek, ponieważ to nie jest ten zapach. Ona nie przesiąkła zapachem gniazda tych wszystkich substancji, które są znane pszczołom, tylko ma jakiś obcy chemiczny zapach, który jest jeszcze dodatkowo drażni. Stąd też taka pszczoła, na przykład, i nawet jeśli udało jej się dotrzeć do ula, to jest z niego wypędzana. Po drugie, myślę, że powszechnie wiadomo, że pszczoły nie wracają, jeżeli czują, że umrą, to nie wracają do tego gniazda. Do wnętrza swojego gniazda, no ze względów sanitarnych, powiedzmy, jakoś tak, że tak powiem, jest to urządzone, że one po prostu w tym momencie takie o złym samopoczuciu pszczoły pozostają na zewnątrz. Stąd też właśnie jest to no, zanikanie rodzin pszczelich. Gdzieś te pszczoły nikną, nie wiadomo gdzie, bo nie ma ich ani przed wylotkiem, tylko one po prostu pozostają w tych miejscach, gdzie są. Nie wracają do wnętrza gniazda. I pozostaje tam tylko garstka robotnic i na przykład i tylko matka pszczel. No i młodych oczywiście, tak. To jest drugie. No, po trzecie, bezpośrednie zatrucie. Po czwarte, co można powiedzieć, że pszczoły nie ulegają zatruciu, ale te substancje, które, że tak powiem, one w jakiś sposób, no, czy drogą poprzez powierzchnię ciała, poprzez dotyk, czy poprzez drogą pokarmową, na przykład z pyłkiem, nektarem roślin, które zostały taką substancją potraktowane, one pobierają te wszystkie substancje i no, w pewnym sensie w swoim ciele je kumulują. No, u pszczół jest jeszcze, tak powiem, drugi aspekt, że jedna pszczoła, ale pszczoły lecą do wnętrza, do swojego gniazda. Czyli powiedzmy, te substancje nie dość, że są w ciałach pszczół, to będą również gromadzić się w materiałach zapasowych, jakie znajdują się w gnieździe. Co więcej, karmione nimi są larwy, które również będą te substancje pobierać. No i tutaj w tym wypadku sytuacja staje się już bardzo poważna, ponieważ no właściwie całe gniazdo, no jeszcze będzie jeszcze, że tak powiem, sprawdzany wosk, który jest wypacany przez pszczoły, ale prawdopodobnie większość we wszystkich tych właśnie produktach pszczelich, materiałach gromadzonych będziemy mieli do czynienia właśnie z obecnością tych substancji, które w sposób mniej lub bardziej przypadkowy zostały pobrane tam na zewnątrz. I te substancje, rzeczy, wynik, że tak powiem, tej serii prac jest taki, że jednak te substancje występują. Ze względu na tematykę, on nam zostało powiedziane, że te substancje występują w ilościach, które nie zagrażają życiu człowieka. To są tak małe ilości, że są poniżej tych norm, taka najmniejsza dopuszczalna dawka, czy największa dopuszczalna pozostałość, maximal residue level bodajże, które po prostu są dla człowieka jeszcze do zaakceptowania. Oczywiście, no i tutaj kolejna sprawa jest bardzo, że pszczoły są jednak bardzo ubogie pod względem możliwości detoksykacji, czyli pozbycia się tych właśnie substancji. Normalnie w ciele człowieka występuje cały szereg enzymów, które są w stanie te różne substancje, to są przecież dosyć skomplikowane substancje organiczne, ale są w stanie je w jakiś sposób rozłożyć i przetworzyć je na coś, co jest bardziej, że tak powiem, organizmowi, bardziej bezpieczne dla organizmu. A w tym wypadku pszczoły mają chyba tylko 48 takich enzymów, takich genów kodujących enzymy, które właśnie doprowadzają do detoksykacji tych właśnie enzymów, tych właśnie pestycydów, piretroidów. Nie tylko piretroidów, ale w ogóle środków ochrony, czy substancji czynnych środków ochrony roślin. Stąd też bardzo ważne jest, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że nie możemy pszczół narażać na takie systematyczne zatrucie. Co jeszcze więcej, pewne substancje, jeżeli działają samotnie, to nie powodują bardzo dalekosiężnych skutków. Natomiast jeżeli już dostaniemy pszczoła, do ciała pszczoły dostaną się substancje dwie różne, to one zaczynają ze sobą współpracować, współdziałać w wyzwoleniu tej właśnie szkodliwej działalności na pszczół.
I sumarycznie może być większy efekt, tak?
Tak, efekt synergetyczny, tak. Czyli tu w tym wypadku po prostu no, im więcej tych substancji jest, to tym większa jest możliwość wzajemnego jeszcze oddziaływania tych substancji między sobą, co właśnie dla pszczół staje się bardzo, 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 bardzo szkodliwe. Tyle, że tak powiem, takiego ogólnego może bardzo, bardzo poglądu na temat, co mogą uczynić pszczołom pestycydy. Ja tutaj jako przyjaciel pszczół i jako pszczelarz postulowałbym w stosunku do właśnie rolników, żeby naprawdę dbać o chociażby dbać. Na szczęście w tych publikacjach, które tam były przeprowadzone, mogliśmy stwierdzić, że te wszystkie opryski zostały wykonane zgodnie z praktyką rolniczą. Czyli, że nie było możliwości, że na przykład, że ktoś nałożył tego pestycydu, że tak powiem, jakieś zbyt duże ilości, które jeszcze dodatkowo by nasilały ten efekt. Muszą zdać sobie sprawę z tego rolnicy, że wcale, jeżeli doładujemy większą ilość tego pestycydu, to on wcale nie będzie lepiej działał niż to, co jest zalecane przez producenta.
Jeszcze godziny są ważne, prawda?
A po drugie, no zachęcałbym też do tego, żeby właśnie namawiać tutaj okolicznych rolników, powiedzmy, żeby przede wszystkim informowali pszczelarzy o tym, że będą opryski, bo w tym momencie można w jakiś tam sposób jeszcze się zabezpieczyć. Mam nadzieję, że nie mówię herezji w tej chwili, ale no, chociażby ograniczyć jakoś, że tak powiem, wyloty pszczół, czy no, nie wiem, zamknąć klateczkę, czy zamknąć wylotki, czy coś takiego. I żeby te opryski stosować w określonych czasach, czyli wtedy, kiedy nie ma oblotu pszczół, czyli to powiedzmy bardzo wczesnym ranem i bardzo późnym wieczorem na przykład. Także takie rzeczy bym patrząc na to wszystko, co tutaj właśnie z tych badań wynika, to takie rzeczy bym tutaj postulował ogólnie rzecz biorąc.
I wydaje mi się, że też by przydała się edukacja środowiska rolniczego o roli ekologicznej pszczół.
Tak, oczywiście. Znaczy znaczeniu pszczół jako zapylaczy. Przede wszystkim już myślę, że zdają sobie sprawę z tego osoby, które na przykład prowadzą sady, że jednak te pszczoły są, plony, jakie są z tych właśnie obszarów, tych właśnie upraw, są bardzo uzależnione od zapylania przez pszczoły.
Zwłaszcza, że rolnicy często korzystają, poza pszczołami miodnymi, zwłaszcza jeśli chodzi o osady, z murarek ogrodowych.
Tak. No, to już jest kolejny rozdział, warto zapewnić chyba tę bioróżnorodność, znaczy pośród właśnie różnych pszczół. Ja spotkałem się z takim poglądem osobiście, że pszczoły to jednak lubią mieć bardzo duży obszar i taki powiedzmy bardziej bogaty pożytek, czyli zawierający dużą liczbę ptaków, kwiatów, przepraszam, a te dziko żyjące właśnie pszczołowate, one sobie wybierają właśnie bardziej te takie osobne, mniejsze zgromadzenia.
Także mniej, no ale mogą, jeśli będzie odpowiednia ilość, ich ilość, to robić to bardzo efektywnie.
Aha. To ja tutaj właśnie miałem na myśli, że tam będą u pszczół miodnych będą bardziej jednolite pożytki, a pozostałe będą może bardziej zróżnicowane w tym momencie.
Chyba tak jest, bo u pszczół miodnych występuje ta wierność pożytkowa.
Wierność pożytkowa, tak.
Nie wiem, na ile to jest badaniami udowodnione, ale tak słyszałem.
Rzeczywiście tutaj można sobie przypomnieć bodajże badania chyba von Frischa albo... No, rzeczywiście robił, znaczy on badał ogólnie tańce werbutkowe u pszczół. Przekonał się o tym, że jednak pszczoły w dość krótkim czasie zapominają. To znaczy wtedy, kiedy nie mają, że tak powiem, dodatniego wzmocnienia tego sygnału, że tamten pokarm rzeczywiście się znajduje, to one są w stanie zapomnieć, że nie będą latały do tego miejsca, powiedzmy sobie.
Panie doktorze, dziękuję za ogrom wiedzy i poświęcony czas. Wiem, że słuchał pan poprzedniego, czyli pierwszego odcinka. Co pan sądzi na temat tego odcinka i w ogóle tej idei, która mi przyświeca? Zacząłem to robić.
Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że idea jak takiego właśnie przekazywania wiedzy, ale również popularyzacji wiedzy na temat pszczół jest niezwykle istotna i tego jest cały czas jednak brakuje. No powstaje cały szereg różnego rodzaju idei, sposobów propagowania tej wiedzy na różnych gruntach, ale że tak powiem, takim kanał, jaki tutaj, że tak powiem, się tworzy, myślę, że będzie bardzo, bardzo, bardzo dobrym narzędziem, żeby te pszczoły ludziom przybliżyć w jak największym stopniu. I naprawdę warto, warta świeczki naprawdę.
Tak. I coś wspominał mi pan po prostu o tym odcinku, o projekcie Bartnicy Sudetów, który pan przesłuchał.
Tak, rzeczywiście bardzo interesująca wypowiedź na temat ogólnie bartnictwa. Czym ono w rzeczywistości jest? Przyznam się szczerze, że ja tutaj z pomocą mojej koleżanki próbowaliśmy też właśnie, no między innymi dla Fundacji Leśna Droga, przygotowywać różnego rodzaju materiały dotyczące bartnictwa, to tak w tym wypadku moja wiedza na temat tego właśnie bartnictwa znacznie się pogłębia. Czym ono jest w istocie? Pogłębia się znacznie. Bo rzeczywiście można powiedzieć, byłem na etapie ręcznego dziania barci, znaczy w czysto teoretycznej formie oczywiście ręcznego dziania barci. Byłem świadkiem dziania barci za pomocą piły, tej właśnie takiego właśnie dłuta, bo rzeczywiście na tych zajęciach, na których uczestniczyłem, do których dostarczaliśmy właśnie materiałów z panią doktor Katarzyną Piątkowską, to robiliśmy takie właśnie, znaczy uczestniczyliśmy w tego typu właśnie zajęciach. Było tam właśnie wchodzenie na drzewo za pomocą leziwa. Dobrze powiedziałem? Nie jestem pewien, przepraszam.
Tak, dobrze.
Tutaj w okolicach Torunia też, no na razie nie w tysiącach, ale w sztukach. Kilka sztuk barci w najbliższych leśnictwach, tutaj w okolicach Torunia, w Gutowie i okolice Złej Wsi Wielkiej, tutaj w okolicach Torunia. Też powstaną, zostały, jeżeli już zostały umieszczone, albo niedługo zostaną umieszczone po prostu w lesie. Znaczy to oczywiście były już z martwych drzew pnie, które zostały wydziane. Będą, mam nadzieję, służyć pszczołom, które się tam osiedlą.
Świetnie. Dobrze, panie doktorze, czyli zostawimy do fundacji, w której jest pan członkiem, w której pan działa, zostawimy w opisie kontakt internetowy. Jeśli ktoś będzie chciał więcej informacji, to będzie mógł sobie zajrzeć i też pana stronę uniwersytecką.
Dobrze, oczywiście.
Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Kłaniam się. Do widzenia.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Koniecznie zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam możesz zasubskrybować, a później słuchać audycji na różnych aplikacjach na telefonie. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę, daj lajka, daj suba lub wystaw pozytywny komentarz. Dzięki temu dowiedzą się o tym także inni, ale dzięki temu również ja mam motywację, żeby podcast trwał i rozwijał się dalej.
Radio Waroza.